Leśnodorski i żurnalista. Leśnodorski i żurnalista. W Trójkącie Towarzyskim.
Dzień dobry, dobrze cię widzieć.
Dobrze ciebie widzieć również.
Trochę
w nowej Polsce.
Dokładnie, w nowej. I co, jesteś taki szczęśliwy, że to jest nowa Polska?
Wiesz, to zawsze zmiany są takim momentem ciekawym i trzymam kciuki, zawsze wierzę, że będzie lepiej. Wiesz, ja 8 lat temu byłem wyborcą PiSu. I też sądziłem, że będzie lepiej. No szybko się dosyć wyleczyłem, bo jakby, no powiedzmy, w rzeczywistości nie wychodziło im tak dobrze jak w deklaracjach. Czy w zeszłych wyborach nie. Teraz byłem wyborcą opozycji, w związku z tym w tym kontekście jestem zadowolony, ale na pewno trudny czas przed nimi, bo tych partii jest tam mnóstwo. Sprzeczne programy, sprzeczne interesy. Ja oczywiście najbardziej mnie tam interesują te kwestie gospodarcze i społeczne. No i to nie będzie takie oczywiste.
Nie masz wrażenia, że takie hasło wygraliśmy, to jest w ogóle bardzo hasło na wyrost, bo to nie jest tak, że ktoś głosował na Koalicję Obywatelską, Trzecią Drogę czy Lewicę, tylko głosował na to, żeby PiS już nie miał
większości. Wydaje mi się, że tak, że duża część wyborców szeroko pojętej opozycji to był elektorat anty-PiS.
Dokładnie, że tutaj nie było tak, że ktoś się zgadzał z jakimiś poglądami, tylko chciał tego, żeby odciągnąć PiS od władzy, bo było to zbyt już naciągane i jednolite.
Wiesz, oni doprowadzili też do tego, że ludzie sensownie mieli poczucie, że oni zawłaszczyli sobie jakby tą przestrzeń polityczną, a to zawsze jest błąd. I no już poza wieloma innymi rzeczami, nie ma co się tutaj jakby pastwić.
No ale uważasz, że koalicja, znaczy opozycja, która będzie miała tworzyć rząd z tak wielu partii, ma szansę przetrwać? No bo dzisiaj rozmawia się o tym,
że
PiS może dogadać się z PSL-em i zabraknie 4 mandatów.
Wierzę, że w to bym bardzo nie wierzył, bo uważam, że to byłby koniec kariery politycznej i Kosiniaka-Kamysza i tam kilku innych osób. Za młodzi są na to, żeby tą karierę polityczną skończyć tak szybko, więc nie wierzę w to, ale uważam, że taka koalicja z tak wielu partii będzie przechodziła przez bardzo wiele raf w najbliższych latach z wielu względów. Pierwsze, jaki by to nie był rząd, to są jeszcze bardzo ważne instytucje w państwie z prezydentem na czele, które jednak będą albo w opozycji, albo przynajmniej w semi-opozycji. Wierzę, że prezydent wykorzysta ten czas na złagodzenie swojego wizerunku i to jest jego ostatnia kadencja i będzie chciał zostać zapamiętany jako taki człowiek, który się odnalazł też w takiej sytuacji. Ale wiesz, prezesem NBP-u jest Glapiński i to przez najbliższe chyba, nie wiem, 6 lat ta kadencja trwa, tak? Czyli jeszcze ładne kilka lat. W sądach jest jak jest. No, ciężki to będzie czas.
No, od czego ty byś zaczął?
Ja bym zaczął od przekupienia za wszelką cenę, znaczy za wszelką cenę w cudzysłowie, sensownych ludzi z PiS-u jednak do tej koalicji, żeby stworzyć taką, powiedzmy, większość, która może realnie decydować o tym, jak to nasze ustawodawstwo będzie w najbliższych latach wyglądało, i zacząłbym od przejęcia TVP i doprowadzenia do takiej sytuacji, że wiesz, jedną z takich rzeczy, które uważam, że były bardzo negatywne, które się działy w naszym kraju, była taka całkowita polaryzacja poglądów. I moim zdaniem teraz to TVP ma szansę złagodzić ten przekaz i być telewizją bardziej obiektywną. Zawsze to będzie telewizja rządowa, więc nie wierzę, że nagle to będzie taki zupełnie twór niezależny. Pewnie nigdy tak nie było, choć te ostatnie lata, no to już była to śmieszno straszne po prostu, co tam się działo. Ja nawet przed wyborami sobie pierwszy raz od lat pooglądałem trochę, co tam się dzieje i to jest, ci powiem, aż niesamowite. No i ta misja telewizji publicznej, mam nadzieję, że będzie teraz taka, żeby bardziej łączyła Polaków, a nie dzieliła.
No tylko znowu, to może być bardzo dobre narzędzie polityczne do tego, że teraz przecież gdyby TVP nadawało bardziej w systemie z Koalicją Obywatelską, TVN przecież też nie będzie nagle PiS-owski i możesz ten PiS po prostu wymiksować z życia politycznego, tak w zupełnie
nie
serio.
Nie będzie to
nawet
proste. Oni jednak są dużą siłą polityczną dalej w Sejmie.
No 200 mandatów po 8 latach.
Myślę, że taki moment będą wybory samorządowe i wybory do Europarlamentu i później wybory prezydenckie. No co ci mam powiedzieć, bardzo to jest ciekawy czas przed nami i nic nie jest oczywiste. Wiesz, ja już tak jak mówię, ja nie mam problemu z artykułowaniem poglądów politycznych czy społecznych, moja główna obawa dzisiaj jest taka, czy ta bajka się w tą lewą stronę nie przykręci za bardzo, ponieważ uważam, że te takie skrajnie liberalne postawy, nie wiem, czy słowo lewackie teraz to jest już niedobre bardzo, czy można go używać?
Chyba można.
Można, tak. Skrajnie lewackie są społecznie bardzo złe i ja widzę, co się dzieje wśród młodych ludzi i wydaje mi się, że to jest teraz takie największe ryzyko, że nie chciałbym, żebyśmy tak, powiedzmy, od tych naszych wartości narodowych, bardziej wierzę w to, że wrócimy do nich i niż będziemy się oddalać, no tak bym bardzo chciał.
Ale
to
co, jest, co masz na
to jest
myśli,
moim zdaniem jest takie złe. Największe zagrożenie. No uważam, że te, czy lewackie, czy liberalne, czy lewicowe, jakkolwiek to nazwać dzisiaj, te, mówię o tych skrajnych postawach, są bardzo niebezpieczne społecznie, tak, wiesz, przykład tego referendum, uważam, że to było bardzo, oczywiście, że było skrajnie upolitycznione, nie jest ważne, właściwie można powiedzieć, że się nie odbyło, było dodatkowym elementem zamieszania, ale uważam, że pytania, które były tam zadane, są bardzo istotne i na przykład oczekiwałbym tego, żeby taki rząd jednak zmierzył się z tym, żeby poznać opinię Polaków w takich kluczowych społecznie kwestiach, jak chociażby emigracja, czy tam otwartość na emigrantów. No.
Profesor Matczak też się wypowiedział, że lewica nie powinna zajmować się w nowym rządzie edukacją i wypunktował to dość moim zdaniem.
Nie słyszałem tej wypowiedzi, ale podpisuję się pod nią.
No, pomogę ci tak skrócić, bo powiedział 3 podpunkty, że jeżeli lewica będzie odpowiadać za edukację, zwiększy to polaryzację Polaków. Edukacja i wychowanie dzieci to główne pola, na których dochodzi do podziałów w społeczeństwie. Tak. Drugi, to, że lewica dostała prawie o połowę mniej głosów niż o wiele bardziej konserwatywna trzecia droga, oznacza, że ludzie głosujący przeciwko PiS chcą umiarkowania w sprawach światopoglądowych. Tak. I trzeci punkt, bo ja to oczywiście są skrócone punkty, bo to są dużo dłuższe. Lewica odpowiedzialna za edukację ułatwi atak populistów.
Tak, i też ze wszystkim się zgadzam.
Też mi się tak wydaje, że jednak musimy zrozumieć, że każda zmiana, nawet pomyśl sobie w zarządzaniu klubu, nie ma czegoś takiego, że klub z ostatniego miejsca, nawet dostając olbrzymie pieniądze, staje się mistrzem, to zawsze jest tak krok po kroku i tak samo jeżeli chodzi o tutaj, powinniśmy po prostu uzbroić się w cierpliwość i patrzeć na ewentualne zmiany i się nie przyglądać.
Mi Donald Tusk generalnie podczas tej kampanii bardzo zaimponował, w sensie jako lider i bardzo ciężko na to pracował i wierzę, że jednak te lata doświadczenia w Europarlamencie i w ogóle w polityce i moment w życiu, w którym jest, spowoduje, że on będzie dużo lepszym premierem i dużo lepszym, powiedzmy, szefem opozycji w tym, w tym wypadku koalicji rządzącej przez te najbliższe 4 lata, może i 8, i że teraz jest ten moment, w którym on może to wszystko, czego się nauczył i całą wiedzę i doświadczenie, które zdobył przez lata w tej polityce, wykorzystać ku dobremu, no, wiesz, zawsze trzeba wierzyć, wiesz, 8 lat temu wierzyłem, że PiS też coś zrobi dobrego i się szybko rozczarowałem.
No tutaj akurat wydaje mi się też, że nawet w kampanii było to dość jasno pokazane. Nie odcinał się od Kościoła, podkreślał wartości Kościoła, nie próbował grać za grubo.
Wiesz, no, religia katolicka jest poza wszystkim bardzo ważnym, poza tym, że te zasady i są dobre, obiektywnie. No to jest bardzo ważnym składnikiem i elementem naszej kultury i naszej historii i naszego DNA Polaków i oczywiście, że Kościół wymaga reformy i to nie jest tak, że to jest instytucja w Polsce działająca bardzo sprawnie i jak ta reforma moim zdaniem w ogóle i takie, powiedzmy, jakiś konsensus z Kościołem może tak naprawdę doprowadzić do tego, że młodzi ludzie wrócą trochę do tego Kościoła i do religii, bo dzisiaj to jest instytucja, która młodych ludzi w większości tak wyklucza trochę, tak? I jest duży taki, ja widzę, co się dzieje, bo jak wiesz, mam duży kontakt z młodymi ludźmi, jest taka antykościelna postawa, jest dosyć duża, nawet wśród ludzi, którzy uważają się za wierzących i zostali wychowani jakby w wierze katolickiej, w tradycji katolickiej.
No bo Kościół chyba nie ma tego czegoś, co mógł, czy mógłby trochę pociągać. Właśnie jest ta pozycja taka raczej wydaje mi się, że do młodych ludzi raczej negatywna i że neguje się to wszystko, co jest niestety zawsze niebezpieczne. A ty opodatkowałbyś Kościół? Odciąłbyś w jakiś sposób Kościół od państwa?
Tak, zawsze byłem za taką. Tak samo jak sport, tak i Kościół. Mm-hmm. Uważam, że to powinny być instytucje, które są, czy strefy życia społecznego, które są apolityczne.
I jak myślisz teraz będzie z ustawą aborcyjną? Ona bardzo szybko wróci do życia? Ten kompromis aborcyjny?
Wiesz, ten konsensus aborcyjny, który mieliśmy, oczywiście jak każdy nie był doskonały, ale ja uważam, że był dobry. I nie wiem, co oni zrobią. Przecież pamiętaj, że dzisiaj opozycja nie może weta prezydenta przegłosować i to jest pewien problem, więc zderzanie się, szczególnie w początkowej fazie po utworzeniu nowego rządu z tematami, które nie mają szans powodzenia.
Ale nie masz wrażenia,
że uważam, teraz... że tędy droga. Znaczy, uważam, że jest to bardzo ważna społecznie sprawa, ale na pewno nie na pierwszy nie na pierwszy ogień.
Ale nie masz wrażenia, że teraz prezydent Andrzej Duda może zyskać coś takiego właśnie, że będzie próbował być prezydentem wszystkich Polaków? Wierzę, został
wierzę w
rok
to,
chyba ostatni
tak, rok. Tak, wierzę w to i uważam, że to jest jego droga. Jest sporo mądrych ludzi wokół niego również i to jest jego 5 minut teraz. Jak to dobrze rozegra, zostanie zapamiętany.
Na pewno
dużo lepiej niż jak tego dobrze nie rozegra.
Dokładnie. I też
myślę, ale wiesz, ja jestem człowiekiem dużej wiary, zawsze wierzę, że jak są zmiany.
Ale to powiedz sobie, on walczy dla siebie, on nie walczy dla nas. Przecież to jest kompletnie bez sensu. Jeżeli on teraz będzie boksował się z Tuskiem i pokazywał tylko i wyłącznie przynależność do partii, zostanie zawsze przypisany do partii. On walczy teraz o to, jak zapamięta jego historia, bo zapamięta, jest prezydentem, który jest dwie kadencje.
Wierzę w to.
Może to rozegrać tylko dobrze albo źle.
Wierzę, że to jest bardzo ważny argument ku temu, żeby próbować przynajmniej zostać prezydentem wszystkich Polaków.
Mm-hmm. No a teraz pogadajmy o ciemniejszej stronie zmiany. Jakie anomalie mogą wystąpić po objęciu władzy przez opozycję?
Co masz na myśli?
No, co się wydarzy takiego, co może być teoretycznie negatywne? Bo tak, będziemy teraz odsuwali wszystkich od spółek Skarbu Państwa, więc będzie trzeba wypłacić im olbrzymie odprawy najprawdopodobniej, z tego co
wiesz,
rozumiem.
Wiesz, tym bym się specjalnie nie przejmował. Te odprawy w skali, one nie są tak istotne. Taką największą anomalią byłoby, gdyby PiS, wykorzystując te przyczółki, które zostaną na lata, jako przykład dałem, czy to, co się dzieje w sądownictwie dzisiaj, i te obsady sędziów, czy prezesa NBP-u, czy, no, czy oczywiście prezydenta, jeśli to byliby ludzie i to byłyby takie przyczółki, które by skrajnie sabotowały wszystkie działania, no to nie będzie lekko, to jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz, ciężko sobie wyobrazić, jak bez takiego, no wiesz, cała ta opozycja składała jednak dosyć w wielu aspektach jasne deklaracje, i teraz nie bardzo sobie mogę wyobrazić, jak oni się z tym wszystkim pogodzą.
No.
I ktoś będzie musiał powiedzieć swoim wyborcom, że to nie do końca jest tak i jak obiecywał. No ciekawe to będzie i to jest też taki, bo ponieważ w wielu tych aspektach takich społeczno, czy gospodarczych, czy nawet polityki fiskalnej państwa, kompromis jest najgorszym rozwiązaniem, więc... No, bardzo jestem ciekaw. Wiesz, pojawiają się pewne na przykład postulaty podatkowe. Ja mam nadzieję, że przewidywalność prawa wzrośnie bardzo i stabilność taka prawna, szczególnie jeśli chodzi o gospodarkę i mam nadzieję, że też prawo karne przestanie być używane instrumentalnie, jeśli chodzi zarówno o gospodarkę, jak i politykę. I no i zmieni to postawy społeczne na takie bardziej przedsiębiorcze.
A słyszałeś o tym, że miał być podobno ogłoszony stan wyjątkowy w momencie, kiedy PiS przegrywałby wybory?
No, jestem uczestnikiem, czy tam, nie wiem jak się mówi, obecny na platformie Twitter i czytam to, co tam ci różni ludzie, którzy wydaje się, że mają dostęp do wiedzy i mają coś stosownego do powiedzenia mówią i ten chaos informacyjny był bardzo duży. Powiem ci, no nie bardzo widzę tego, aby tak było. No, ja jestem też zwolennikiem silnej polskiej armii, pamiętaj, i uważam, że to, co się zdarzyło w armii w ostatnich latach, już w końcówce, jeśli chodzi o tą zmianę na kluczowych stanowiskach, na pewno tą armię bardzo osłabiło i nie sądzę, żeby PiS miał w takiej sytuacji na tyle przełożenia, aby realnie użyć wojska w Polsce do tego, aby wprowadzać stan wojskowy, więc...
No ale wiesz, że wojsko też jest takim miejscem, gdzie PiS dopiero o nie zadbał, no bo za czasów Platformy
Obywatelskiej... Gdzie zadbał? Teraz zadbał w tym sensie, że wydają bardzo dużo pieniędzy. Nie mam przekonania, że sensownie.
No nie, ale tutaj już nie rozmawiamy o sensie, tylko rozmawiamy o tym, że wśród ludzi, którzy pracują w wojsku, jest takie przeczucie tego, że tam jest dużo więcej pieniędzy niż było.
No i co z tego? No, ja ci mogę powiedzieć, że ja mam sporo kolegów od dawna i nowych i praktycznie od dziecka i ludzi, którzy w różnych takich jednostkach specjalnych byli, czy funkcjonowali, czy jeszcze funkcjonują, nazwijmy tych bardziej elitarnych, no i to, co tam się działo, no to jest skrajna degrengolada.
No Tak, no te boty i to, że dzisiaj jest kukuła u samego szczytu.
To nawet nie ma sensu tego komentować. Wydaje mi się, że każdy trzeźwo myślący człowiek widzi, że sobie nie poradzili. Tak jak sobie nie poradzili z sądownictwem. Te idee stojące za reformą sądownictwa nie były złe. Ale no, wyszła klapa z tego. No.
Ale dlaczego wyszła klapa? To jest z braku umiejętności?
Wiesz, to są też takie, pamiętaj, że jest coś takiego jak socjologia prawa i to, jak ludzie czują się w stosunku do systemu prawnego w danym kraju, jest tak samo istotne jak przepisy, które obowiązują. I ciężko będzie teraz zmienić i obudzić taką wiarę, że żyjemy w kraju, gdzie są niezależne, niezawisłe sądy, które nie są politycznymi. Ciałami, które mają na celu dbanie o jakiś interes polityczny, czy nawet czasami gospodarczy, czy innej określonej grupy społecznej, a to jest bardzo źle. No, jeśli nie będzie takiej trzeciej władzy, to będzie bardzo źle. Wiesz, to samo trochę dotyczy mediów, praktycznie nie było mediów środka.
No i moim zdaniem nie będzie.
A mi się wydaje, że będzie, że ludzie już wierzą, że jednak...
No, ale ludzie uważają, że TVN był medium w miarę środka.
Ale patrz, my żyliśmy w ostatnich latach w kraju, gdzie ciągle coś się działo. Ciągle zderzaliśmy się z przekraczaniem różnego rodzaju granic, które później dosyć szybko zostały, jakby wszyscy przychodzili na porządek dzienny. I wydaje mi się, że ludzie też mogą być tym zmęczeni i że teraz jakby się udało tak odmrozić i by się nagle tak okazało, że ten przekaz jest mniej agresywny i spokojniejszy. No to może krok po kroku dojdzie znowu do takiego zaufania społecznego. W tym wypadku mówię o systemie prawnym w Polsce, który jest to, co jest w ogóle kluczem w wielu aspektach do tego, żeby ten kraj się rozwijał. Jak do tego dojdzie jeszcze edukacja i mam podobne, właściwie w ciemno się zgodziłem z profesorem Meczakiem, nie zostanie to, powiedzmy, zawłaszczone przez lewicę w taki skrajny sposób, jaki jest możliwy. No, to może będzie lepiej.
A pociągnąłbyś do odpowiedzialności dziennikarzy, którzy pracowali w TVP Info i w Wiadomościach i tak dalej, i tak dalej?
Wiesz co, nie, no zwolniłbym ich wszystkich, no ale co znaczy pociągnął do
odpowiedzialności? No nie mam pojęcia, no to mnie zastanawia, jeżeli chodzi o
ja ci
coś
powiem,
takiego.
Tak jak ci mówię, w tym okresie przedwyborczym pierwszy raz od lat oglądałem to TVP kilka razy. No i smutne było patrzeć, bo nie wszyscy ci ludzie są tak skrajnie głupi, no w sensie...
Znaczy ja uważam, że większość z nich nie jest skrajnie głupia, bo skrajnie to już sugerujemy, że ktoś jest bardzo głupi.
No nie, ale są też skrajnie głupi, no.
Tak?
No tak, no, nie, dobrze wiesz, no.
Nie mam pojęcia, jakbyś mógł mi powiedzieć. Nie,
no dobrze wiesz, ale nie wszyscy i to jest, wiesz, smutne bardzo, bo no wiesz, tych ludzi, oni też żyją w jakichś środowiskach, mają dzieci i ten, no to jest taki, a to już zostanie i no dziwiłem się.
A myślisz, że dadzą radę wrócić gdzieś do jakichś innych mediów i pracować, bo to jest dla mnie też bardzo interesujące.
Będą jakieś media, które będą
Telewizja Republika.
Na pewno i przez najbliższe lata. Tak jak ci mówię, no w ogóle bardzo jest ciekawe, co się stanie z całą tą partią, z całym tym ugrupowaniem Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ no bardzo możliwe, że tam też dojdzie do rozłamu i też się mówi o różnych tam scenariuszach. Ciężko sobie wyobrazić, kto miałby być liderem tego ugrupowania, a Jarosław Kaczyński, no chyba...
No to chyba były jego ostatnie wybory.
Tak, widziałem ten wywiad z nim, no i to smutno wyglądało, w sensie próbował dalej być, on oczywiście jest wybitnie inteligentnym człowiekiem, ale próbował być dalej takim cynikiem i zgrywał pewniaka, ale to dla kogoś, kto nie jest, wiesz, nie oglądałem tej telewizji tak dużo, więc jeszcze nie udało, tak, nie byłem przyzwyczajony do tego, no to ta retoryka tam była straszna po prostu, no i... Słabo, on się bardzo prezentował i wydaje mi się, że to pokolenie 70+, dalej liczne w Polsce, mogło to do tego pokolenia jakoś tam trafiać, ale ciężko mi się wyobrazić, żeby do... no tak, wydaje mi się, że nie pomógł.
To porozmawiajmy jeszcze o stanowiskach. Kto będzie premierem?
No ja nie widzę innej opcji niż Donald Tusk, który jakby nie ma takiej osobowości, on jest jedynym dzisiaj człowiekiem, którego można uznać za na tyle mocnego, żeby... próbować taki rząd utworzyć, a później tym rządem kierować przez najbliższe lata.
No ja słyszałem, że twój znajomy może zostać premierem.
Wiesz co, ja mam wielu znajomych, ale...
Myślę, że wiesz, o którym rozmawiam.
Tak, tak, ale... No też słyszałem. No nie, myślę, że nie, no. Wiesz, myślę, że nie.
Dlaczego?
Znaczy, po prostu nie ma innej opcji. Ci ludzie jednak po stronie opozycji jest bardzo wiele osób, które wydaje mi się, że bardzo cenią sobie swój zarówno taki dorobek życiowy, społeczny, jak i polityczny, jak i środowiskowy. I dzisiaj ci wszyscy ludzie, dlaczego wierzę, że ta koalicja powstanie, bo oni nie mają wyjścia. Gdyby oni mieli wyjście, to oczywiście, żeby ta sprzeczność interesów jest i postaw, i poglądów jest zbyt duża, ale oni nie mają wyjścia, więc się muszą dogadać, a ktoś musi tym wszystkim jakoś zarządzać. No i nie widzę na tej scenie nikogo poza Donaldem Tuskiem.
A słyszałeś o tym, że wicepremierem ma zostać Szymon Hołownia?
No i trzeba go spróbować.
Tak?
Lubię faceta, tak.
Bardzo dużo zyskał na debacie.
Tak.
Wydaje
tak,
mi się,
tak.
Że ogólnie ten wynik jest...
Oczywiście to jest tak, że jego historia na scenie politycznej, czy w ogóle taka historia życiowa nie gwarantuje tego, że on się bardzo dobrze odnajdzie w tych strukturach władzy. Ale osobowościowo i tak światopoglądowo to powiem ci, że mam nadzieję, że trzymam bardzo za niego kciuki, ponieważ jednak, co mówiłem na początku, wierzę, że on będzie tym elementem tonującym te takie zapędy skrajnie lewicowe.
Bardzo ciekawa persona, jeżeli chodzi o polską politykę. Tak. Wydaje mi się, że długo nie mieliśmy kogoś takiego, tak. A szczególnie jeżeli chodzi o taką reprezentatywność. Zobacz, on tak. Bardzo dobrze mówi. Wydaje mi się, że on wie, co powiedzieć. To wszystko jest spójne i też ma bardzo interesujące poglądy. Wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawe, jeżeli chodzi o całą sylwetkę Szymona Hołowni. No i też nie możemy pominąć porażki Konfederacji. To jest...
Ile oni na koniec 19 tych mandatów zdobyli?
Nie wiem, 7,2% z tego, co pamiętam, ale mówię z głowy.
No to jest chyba przykład tego, jak właśnie takie koalicje na wariata... Do czego to może doprowadzić? No ewidentnie w tej Konfederacji kilka osób bardzo im zaszkodziło.
No najbardziej jest... chyba Janusz Korwin-Mikke.
No tak, nie, no to jest w ogóle jakiś dramat. To jest w ogóle dla mnie szok, że oni go wzięli. To nie wiem, jak to zostało policzone, ale on już jest po prostu takim wyleniałym satyrem polityki i to jest śmieszno straszne nawet. Mm-hmm. Wydaje mi się, że już powinien sobie odpuścić, a tym bardziej dziwi mnie to, że młodzi ludzie jakoś wpadli na pomysł, żeby z nim kooperować i tworzyć jakąś, walczyć o coś, no to na pewno był bardzo duży błąd. Te ostatnie wydarzenia i to już na pewno nie pomogły. Wielu inteligentnych ludzi ze skrajnie wariackimi poglądami i postulatami. Pytanie, czy to na potrzeby kampanii, czy życiowymi, nie umiem ci powiedzieć.
Ale mi się wydaje, że oni próbowali trochę się wymiksować w pewnym momencie.
No za późno, nie da się ciągle, nie da się ciągle jakby zmieniać tego. Wiesz, patrzyłeś na tego Mentzena i Janusza Korwin-Mikkego obok siebie, pomimo że oni około siebie nie stawali, no to połowę tego elektoratu Mentzena musiało powiedzieć, nie, tłumacz, tak.
No tak, no nic dziwnego. No ja nie znam.
Też się temu nie dziwię.
Ja nie znam nikogo, kto wpadłby na taki szalony pomysł, żeby. Zresztą dlatego
pan tego nigdy nie rozumiem.
Do Sejmu.
Żona Krzysztofa Bosaka wygrała. A wiesz, no to jest znamienne, no to jest. To coś pokazuje.
Tak, to też pokazuje, w którym.
Ale wiesz, no to młodzi inteligentni ludzie, czy tego nikt nie przemyślał wcześniej? Gdyby się z nim nie dogadał, mogli go wsadzić do szafy na trochę.
Ale próbowano, on dopiero
go wsadzili do szafy,
wyskoczył.
To ja nawet nie wykluczam, że on by na tej fali popłynął i się dostał. I to
tak,
żona Krzysztofa Bosaka by nie wygrała tych wyborów, gdyby go z tej szafy nie wypuścili. No.
Ale ja uważam, że to ktoś mógł bardzo dobrze zaplanować, żeby on z tej szafy właśnie w pewnym momencie, bo nie było go. Przez
ale
bardzo dużą część
wydaje mi się, że na tym zyskał trochę PiS i jednak...
A ja uważam, że bardzo dużo zyskała właśnie na tym trzecia droga.
Tak?
Tak, no zobacz, no wydaje mi się, że koniec końców też było dużo w mediach, było czegoś takiego, że głosowanie na Konfederację to wyrzucenie głosu do kosza. Że jeżeli chcesz odsunąć PiS od władzy, to
jednak
nie możesz głosować na Konfederację.
Ludzi, oczywiście nie za dużo, ale trochę tych młodych ludzi widziałem tą strukturę wyborczą, bo zawsze to jest najbardziej ciekawe, mnie po każdych wyborach najbardziej ciekawi właśnie ta struktura społeczna. Kobiety, mężczyźni, młodzi ludzie, duże miasta, małe miasta, starsi,
emeryci, wykształceni, niewykształceni.
Ciekawe to jest bardzo. Jednak trochę tych młodych ludzi na ten PiS zagłosowało. Oczywiście prawdopodobnie to się pokrywa również z jakimś tam statusem społecznym i pochodzeniem z mniejszych miejscowości, ale pewnie to są tacy wyborcy, którzy ten Janusz Korwin w jakiejś części Mikke zniechęcił do Konfederacji, bo jednak ta Konfederacja miała dość dużą popularność wśród młodych ludzi.
Mm-hmm. No po prostu skrajnie głupie wypowiedzi, jeżeli chodzi o kobiety. Proszę cię. To było wręcz absurdalne, jeżeli chodzi o to. No dobrze, zamykając wątek polityczny, bo też bardzo dużo działo się również w internecie. Twój bardzo dobry znajomy przyjaciel odszedł z kanału sportowego. Czy znasz już plany Krzysztofa?
No na pewno coś będzie robił w przestrzeni i w internecie, i w mediach, no bo on jest zwierzęciem medialnym. Mm-hmm. I myślę, że w takim momencie narzucił sobie, sam to ogłosił, widziałem z 2-3 dni temu na mediach społecznościowych, że chce startować z nowym projektem za
103 dni.
Tak, 103 dni już zostały. No on lubi narzucać sobie presję. Mm-hmm. Cały on. No i wydaje mi się, że będzie teraz nad tym projektem myślał i nad nim pracował. No wiesz, ta przygoda z kanałem sportowym, no chłopaki zrobili bardzo dużą rzecz i to zmieniło ten polski internet też. W ogóle podejście do takich, do YouTube'a i wiele osób, wydaje mi się, ściągnęło też na takie platformy. Mhm. No, co byście chcieli powiedzieć?
No na przykład,
czy to wiesz, jak tak, zawsze trzymam za niego kciuki. Dzisiaj idziemy razem na mecz KTS-u, to sobie pogadamy. Ja miałem w ostatnim czasie taki moment w życiu, że tak nie miałem dużo, mi się rzeczy takich różnych zwaliło no powiedzmy, nie miałem dużo przestrzeni, żeby z nim spędzać więcej czasu, ale teraz trochę tej przestrzeni więcej mam, więc na pewno będziemy gadać jak zawsze. Cenię sobie te rozmowy, bo on traktuje mnie jako, wyobrażasz sobie, że on traktuje mnie jako element tonujący.
To jest bardzo ciekawe. Nigdy nie widziałem, żeby ktoś uważał, że Dawid wysadzi coś mniej niż bomba.
No więc tak.
No dobrze, to...
Jeśli się mnie o to pytać, wydaje mi się, że on ma coś w głowie, ale on jest taką osobą, która sama jest po prostu kopalnią pomysłów, jest wybitnie kreatywnym człowiekiem i wydaje mi się, że będzie te różne pomysły i różne plany filtrował w najbliższych tygodniach i zrobi coś swojego.
No dobrze, Boguś, ale teraz powiedzmy, że jesteś szefem telewizji. Widzisz, że Krzysztof Stanowski odchodzi z kanału sportowego. Pierwsze, co robisz, to na przykład dzwonisz i proponujesz mu program w telewizji?
No tak, tylko wiadomo, no dzisiaj on jest, powiedzmy, nie wiem, czy nie najbardziej zasięgową osobą w mediach i wiadomo, że każdy by miał ochotę, aby taki człowiek w jego stacji się pojawił, ale wiesz, on całe swoje życie zbudował na niezależności i to był jeden z elementów, który go w tym kanale sportowym trochę męczył. I on ma taką potrzebę bycia niezależnym, więc ciężko mi sobie wyobrazić sytuację, w której on pójdzie jako pracownik, czy nawet prowadzący program do jakiejś telewizji, choć niczego bym nie wykluczał, nie wiem.
No i druga sprawa jest taka,
nie chodzę z nim na spotkania.
Żadna telewizja chyba nie ma takich pieniędzy, żeby go kupić dzisiaj.
No to też, choć on nigdy nie podchodził i to dzisiaj, jak słucham jego planów, to one nigdy, jakby ta kasa gdzieś jest w tle, on zawsze pomysł i radość, i challenge, on po prostu jest człowiekiem, który musi coś tworzyć i się mierzyć, wyznaczać sobie kolejne jakieś cele, kolejne targety i tak już ma, no więc nie bardzo sobie, bardziej zawsze on chce stworzyć coś, co będzie miało jakąś realną wartość, a ta kasa jest pochodną tego.
Mm-hmm. No dobra, ale to zobacz, ta końcówka Krzysztofa w kanale sportowym, te żarty z spada współpraca z Liptonem.
Kiedyś musiał na czymś paść. No.
Mm-hmm. Spada współpraca z Sharpem. To wszystko tak się też bardzo mocno kotłowało. Zakończył współpracę z Maćkiem Dąbrowskim z dupy w porankach. Tam było bardzo, bardzo ciasno.
A to jest bardzo ciekawy case, bo ja oglądałem te poranki, lubiłem tego chłopa. Po czym zobaczyłem filmik, który on tam nagrał lata wcześniej. Mm-hmm. I powiem ci, że byłem przerażony.
Dlaczego?
Byłem przerażony w sensie, no bo śmiesznie to zabrzmi, jak oglądasz wybrane treści w tym internecie, a masz wiedzę o innych, którzy funkcjonują, to jakoś ci się wydaje, że to jest w miarę normalnie, tak? Mhm. Ja na przykład wiedziałem, że jest skrajna patologia na tych konferencjach freak fightowych, ale nigdy takiej nie widziałem. Mhm. No a teraz przy okazji tego wszystkiego, co się działo, no to trochę sobie pooglądałem, no i to jest straszne, Dawid. W sensie... Wydaje mi się, że Krzysiek też tak trochę wydawało mu się, że ten świat to jest taki, że tu sobie rzuci żarcik, a to jest wszystko tak jakoś w miarę normalnie. I jak on sobie zdał z tego sprawę, jak to jest głęboko i jak duża to jest patologia, to zresztą mi to narastało od miesięcy, bo on miewał tam różne propozycje i tak bardzo niechętnie to gdzieś tam jakby uczestniczył, no to on sobie zdał z tego sprawę, że to nie jest dla niego absolutnie miejsce i że po prostu z jego postawą to nie zostanie jakby dobrze zrozumiany i że dużo tych treści, nawet jak są śmieszne, no to niesie za sobą tyle negatywnego przekazu, że to w ogóle tylko bardzo inteligentni ludzie z bardzo mocnym kręgosłupem mogą być na to oporni, a niestety dla dzieci jest to zło.
No dobrze, tylko wiesz, też internet był czymś innym kiedyś. Sylwester Wardenga, który zaczął całą aferę związaną z tym wszystkim, no to też przecież kiedyś biegał po mieście i łapał kobiety za piersi.
No tak, no widzisz.
Także też dla mnie wyciąganie tych filmów i robienie takiego rozliczania tych ludzi sprzed filmów
zgadzam
za 10
się,
lat.
Ale zgadzam się z tym, że to nie, jakby nie tędy droga. I właśnie... Krzysiek też nie jest ostatnim, który by kogoś rozliczał, jeśli odnosimy do niego, czy ja. Ale bardziej chodzi o to, co dalej. I teraz...
Znaczy wiesz, bo po prostu to
wiesz,
wyszło
ty
źle.
Wiesz, 10 lat, no ale my mówimy o ostatnich miesiącach. No, to się
no ale to, co Maćka film, tych... to sprzed 9 lat był, który wyszedł.
No tak, ale powiem ci, że nie mieściło mi się w głowie, że można coś takiego, że ojciec może coś takiego nagrać. No, rozumiem wszystkie takie postawy prowokujące bardzo, no ale gdzieś to było tłumacz. Ale to nie odnośmy się do tego chłopaka, nie znam go osobiście, lubiłem go nawet słuchać w tych porankach.
No bo to bardzo inteligentny i mądry
tak,
gość.
Tak, tak, tak. Uważałem go za naprawdę, dalej uważam go nawet za człowieka na poziomie, który gdzieś na początku tej drogi jakoś tak pewnie nie najszczęśliwiej, nie wiem co nim
on
kierowało.
On zawsze szokował, mogę ci w ten sposób powiedzieć.
Okej, no widzisz, nie wiem co nim kierowało. No, ale nie ma sensu już wracać rzeczywiście do historii, zrobić rozliczeń z ilość lat. Są pewne postawy sprzed lat, które w tej całej aferze Pandora Gate, no oczywiście są, nie można o nich zapomnieć, to w ogóle nie podlega żadnej dyskusji. Natomiast bardziej cała ta dla człowieka takiego jak ja i kogoś, kto jest w miarę się interesuje, ale nie jest konsumentem tych treści, no to szokujące jest, jakie to w skali ogólnej, jakie to jest bagno i to, że to bagno i ten cały syf i cała ta patologia jednak pada na tak podatny grunt odbiorców, którym jest szeroko pojęta młodzież, no i to jest smutne.
No dobrze, to czekaj,
bo
tutaj zróbmy
kropkę. Wychowując się na takich wartościach, no to gdzie ty dojdziesz? No?
No dobra, to zróbmy kropkę, jesteś prawnikiem. Teraz załóżmy, że jesteś prokuratorem w tej całej sytuacji. Widziałeś te wszystkie materiały najprawdopodobniej, film Konopskiego, film Wardęgi widziałeś.
Tak.
No zupełnie odcinając emocje. Odcinając emocje i szukając suchych faktów. Jest tam coś, za co kogokolwiek mógłbyś wsadzić do więzienia?
No stary. Ci ludzie patowali braniem narkotyków i opijaniem nieletnich. Sam ten fakt już jest chory.
Tylko teraz pytanie jest tak, prawnie, czy możesz według tych filmów i zeznań jednej osoby traktować je jako wiarygodne i kogoś skazać na to, że jedna osoba tak zeznała?
Wydaje mi się, że to jest tak, że w tej przestrzeni publicznej pewnie zafunkcjonowała jakaś część tego wszystkiego, co tam jest, nie wiem, czy SMS-ów, czy jakichś zdjęć, czy filmów, czy innych. I ktoś będzie musiał te kropki łączyć i jeszcze raz mogę powiedzieć, w całości się jakby wyłania bardzo obraz negatywny. Na pewno są osoby, które powinny ponieść jakąś odpowiedzialność karną i na pewno takie są, nie wiem, czy są takie 2, 3, czy 17, tego nie wiem i nie chcę o tym przesądzać. Na pewno jest tak, że sporo osób, które przychodziły obok i wzruszały ramionami, jak to się działo, też zostało ochlapane po prostu i to jest, no niestety, to jest trochę takie, wiesz, z kim się zadajesz, takim się stajesz, no i pewnie jest tak, że trochę osób za bardzo oberwało, tak, w stosunku do czynów, natomiast dalej, ja uważam, że na to trzeba patrzeć jako zjawisko społeczne, które było skrajnie patologiczne i negatywne. I znowu, jak mówisz o prawie, no to tak jak jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, która chociażby stara się kontrolować to, co jest w przekazie telewizyjnym, są programy plus 18, pory emitowania, no różne jakby rzeczy. Tak te platformy YouTube czy Twitch, no to gdzieś to wiesz, no to jest chore, no.
No jest, ale to już o tym rozmawialiśmy wielokrotnie, tylko tak zupełnie serio. Jeżeli na przykład, powiedzmy, że Stu...
Nie chciałbym się bawić prokuratora.
Ale no dobra, ale Stu wymieniał obrzydliwe wiadomości z tymi dziewczynami, mówił tam, że uprawiał...
Nie, no jakaś z nim mieszkała, ileś gdzieś tam...
Ale to już nadal no. rozmawia... Tam, jak, która z nim mieszkała, miała 15 lat, z tego co pamiętam. Więc teoretycznie...
Dalej to jest chore, no.
Tak, tak, dalej to jest chore, ale mówimy z punktu prawnego. Moralnie nawet oddzielamy to moralnie. Gościa i tak nie ma w internecie, okej, okay, on już tutaj w internecie żyć nie będzie, ale mnie zastanawia stricte prawnie.
No to wiesz.
Czy jeżeli wymieniasz wiadomości z 13-latką i powiedzmy, że te wiadomości mają kontekst seksualny, nie wiem, nawet umawiasz się z 14...
No to są przepisy, które penalizują coś takie działania. No.
Ale uważasz, że dostanie za to wyrok w zawieszeniu, może dostać 3 lata więzienia?
Nie wiem. No bo nie, też, nie umiem ci powiedzieć.
Bo mi chodzi o to...
Procedura karna jest taka, że wiesz, no są... pytanie w ogóle o jego stan poczytalności, jak ten człowiek i tam kilku innych, ponieważ wyłania się taki smutny obraz ludzi, którzy właściwie bez narkotyków czy silnych leków w ogóle sobie nie radzą z tym życiem. I ja nawet stawiam pod pewną wątpliwość, czy oni, ich świadomość w ogóle i stan poczytalności, nie mówię, że wszystkich, ale wielu jakby pozwala im zrozumieć w ogóle karę, którą oni by mieli ponieść, więc różnie to może być.
No tak, no też rozmawialiśmy o tym prywatnie i mieliśmy pewne obawy co do tej całej sytuacji, bo to jest bardzo trudne do udźwignięcia. Widziałeś filmy i oświadczenia tych różnych ludzi zamieszanych w tę całą sytuację?
No śmieszno, straszne to.
No właśnie, to jest też bardzo ciekawy wątek, a szczególnie, że to są bardzo duże firmy ci ludzie. To są ludzie, którzy według wyliczeń gdzieś tam na Twitterze latały takie sumy, zarabiają 2-3 miliony złotych. To dotyczyło Marcina Dubiela.
Rocznie, tak?
Tak. I pytanie jest takie, czy to nie było tak, bo ja nie wierzę w to, że te firmy PR-owe są słabe, tylko pytanie, czy nie zostało okłamane.
Nie, no zawsze tak jest. Nie, no zawsze tak jest, że wiesz, pamiętaj, to są młodzi ludzie, którzy dźwigają ciężar, którego nie są w stanie udźwignąć, nikt do tego nie przygotował. Ciężar kasy, która jest olbrzymia, czy wręcz kosmiczna w polskich realiach, ciężar popularności, braku wychowania, czy braku jakiejś wartości w domu bardzo często, z różnych tam miejsc ci ludzie pochodzą. No, nie wiem.
No bo mnie zastanawia to, że czy dało się z tego wyjść lepiej, twoim zdaniem. No bo powiedzmy ten case Marcina Dubiela, akurat jesteśmy świeżo po jego publikacji filmu, w którym mówi o, pokazuje mamę, w ogóle to
on
jest bardzo...
On wzbudza we mnie jakieś bardzo takie negatywne.
No i też widziałem, że wypowiadali się specjaliści, że to jest czysta manipulacja, pokazywanie rodziny.
Intuicyjnie jakoś mi się to bardzo nie podoba. Wszystko, cała jego postać. No. Ja go w ogóle nie znałem wcześniej. Mm-hmm. W sensie gdzieś słyszałem, że jest taki człowiek, ale bardzo to jest, nie podoba mi się to.
No i też wydaje mi się, że w tym ostatnim filmie już chociaż wziął trochę ciężaru na to, że wiedział w takim wypadku o tym, że ten Stewart spotyka się z 13 czy 14-letnią dziewczyną. No i teraz znowu pytanie do ciebie odniesie jako prawnika. Uważasz, że może ponieść za to konsekwencje prawne?
Tak.
Ale takie namacalne, czy to Randall będzie... No wiesz, bo jeżeli tak. namawiasz 13-letnią czy 14-letnią dziewczynę na spotkanie z 24-letnim kolegą...
Ja ci powiem tak. Tam jest takie pytanie, z którym się zmierzy prokuratura. Po pierwsze pojawią się świadkowie... Czy mali świadkowie koronni, czy duzi świadkowie koronni. Będą ludzie, którzy będą chcieli z tej zmowy milczenia i z tego wszystkiego jakby uciec i uniknąć jakiejś tam odpowiedzialności. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że no tej sytuacji nie, ona się nie może jakby rozmyć. Ona nie może zostać pozostawiona na takiej zasadzie, że to wszyscy zapomną i będą udawali, że nic nie było. No i a trzecia rzecz jest taka, czy to nie pójdzie tak daleko, ponieważ to środowisko jednak było w jakimś sensie zamknięte. Oczywiście będzie ciężka rola tam przewodnictwa i tak dalej, ale jest takie pojęcie w prawie jak zorganizowana grupa przestępcza i słyszałem, że tam jest jakiś taki intelektualny brainstorm, czy to jest tak, że tak szerzej nie potraktować tego wszystkiego jako no właśnie zorganizowaną grupę przestępczą i wtedy to już nie będzie wesoło.
Czyli, że wszyscy wiedzieli, a nikt z tym nie robił i czy jesteśmy współudziałowcami?
No oczywiście pytanie, kto to są wszyscy, kto...
No wiadomo.
Czy to się w ogóle da, ale słyszałem, że to również pod tym kątem jest analizowane. Nie wiem, kto w ogóle prowadzi te sprawy, jacy to są prokuratorzy i jak to jest zorganizowane. Na pewno jest to Widzisz, to jest taki przykład, jak ważna jest rola prokuratury w społeczeństwie, ponieważ to, co się stanie z tą sprawą, moim zdaniem zaważy bardzo dużo na przyszłości młodych ludzi w Polsce. Czyli... Szeroko pojęte. Nie chodzi mi tylko o odpowiedzialność karną jednej, drugiej czy trzeciej osoby. Chodzi mi o przepisy dotyczące kontroli internetu, o przepisy dotyczące, mówię w tym zakresie, za które odpowiada za media krajowe, radiofonii, telewizji, no o wiele aspektów. No.
Czyli mogę się domyślać, że ty byś zasądził surowy wyrok.
No niestety uważam, że to jest ten moment, że powinien być dobry przykład. I to jest taki moment, którego jak nie wykorzystamy na pewno oczyszczenie, no to będzie, stracimy znowu jako społeczeństwo dużo.
Czyli, że to powinno być po prostu przykładem.
Tak.
Okej. To bardzo...
Nie jest mi ich żal, no więc zarobili dużo pieniędzy. To nie znaczy, że oni wszyscy całe życie będą źli. No wiesz, to są ludzie w większości przed 30, przed nimi 40 lat dorosłego życia przynajmniej dobrego. W związku z tym oni wszystko jakby... Większość z nich wszystko może naprawić, może się zreflektować i sama się nad sobą jakby zastanowić również. No ale jak się słucha tego, no to tam nie ma ludzi, którzy bez pomocy czy narkotyków, czy silnych jakichś środków w ogóle są w stanie funkcjonować. No wygląda na to, że tam każdy jest po prostu z bardzo dużym problemem, albo przynajmniej teraz tak to...
No tylko mówię. Znowu, ja nie chcę teraz ich usprawiedliwiać, tylko już wchodzić w skórę zupełnie randomowego dziecka, które ma, nie wiem, 17, 18 lat, 20 powiedzmy
17,
nawet.
18, 20 Dawid dzisiaj to
ale dostaje 2-3 miliony złotych.
No to, a nie, no to jest w ogóle masakra.
No właśnie, o to mi chodzi, że pomyśl sobie, że to jest bardzo i to bardzo duża kwota i twoja głowa eksploduje, bo nagle wchodzisz do przykładowego sklepu i możesz kupić sobie wszystko. Ty wchodzisz do salonu samochodowego i możesz kupić sobie samochód. Tak. Dlatego mi też chodzi o to, że to wszystko jest u samych podstaw, że bardzo ciężko jest jakokolwiek się z tym oswoić. I teraz pytanie jest takie, no zobacz, masz agencję, gdzie ten steward był chociażby jednym z udziałowców i współzałożycieli. To może agencje powinny być właśnie kimś takim, którym moderują i tworzą po prostu w tobie takie poczucie tego, tak że jak to powinno wyglądać twoje życie, jeżeli chodzi o ten początek medialny i tłumaczenie, tak że to nie jest na zawsze.
Tak mi się wydaje.
To jest tak jak trochę z piłkarzami. Wiesz, no bo znasz ten rynek. Młody piłkarz dostaje dobry
tak
kontrakt.
Tak mi się wydaje. Ten rynek był tworzony w ostatnich latach. Jak zawsze tak jest, powiedzmy, w historii. Trochę jak Dziki Zachód, no ale nadszedł ten moment, żeby... takiej refleksji i uporządkowania i to zgadzam się z tobą, że odpowiedzialność ludzi, którzy mają interes ekonomiczny w tym całym rynku powinna być zarówno prawnie, jak i społecznie ważna i no i w ogóle powinna być. No.
Jak już tak dajemy ci kilka wcieleń, to dzisiaj jesteś jednym z udziałowców Fame MMA. Odsuwasz Boxdela raz na zawsze? Czy dajesz jednak szansę?
Wiesz co, ja tam uważam, że to Fame powinno w ogóle się zlikwidować.
No dobrze, ale przecież tak nie będzie, więc przejdźmy do
realiów. Nie jestem przekonany, różnie to może być. No, wiesz,
wydaje mi się, że ogólnie on najlepiej to rozgrywa na razie.
Zobaczymy, w jakim kierunku to pójdzie. Mówisz o tym Goli, tak?
Nie, to jest udziałowiec Goli, ten Boxdel.
A to aż tak tego bardzo nie... Dlaczego najlepiej to rozgrywa?
No, nagrał jeden film, który był dziwny, bo tam ogólnie jest bardzo dużo dziwnych rzeczy. Ja dość uważnie śledziłem te wszystkie filmy Sylwestra Wardęgi i wszystkie live'y, które on publikował. I na przykład tam jest dużo takich wątków, które mnie zaciekawiły. Na przykład, że Sylwester mówi, że film Boxdela się bardzo źle zestarzeje. Minął czas, kompletnie się źle nie zestarzał. Mówi, na przykład on tam mówi o
pamiętaj,
swojej
że oni
dziewczynie?
Już poszli tam zeznawać i tak dalej. Jest coś takiego jak tajemnica śledztwa. Ja nie wiem, czy to jest tak, że dalej będzie internet i ta przestrzeń publiczna miejscem, w którym będą te kolejne rzeczy, zdarzenia czy fakty się pojawiały, bo ktoś to jednak musi jakoś tam ogarnąć. To nie jakby ten publiczny lincz też mi się nie podoba.
Tak? No tak, no bo ogólnie ta cała historia jest też o tym, że Marcin Dubiel dodaje film z mamą, gdzie płaczą i jest ogólnie, że raczej to jest kiepskie, ale kiedy ten steward został złapany i pobity najprawdopodobniej przez kogoś w tej Anglii, było dużo tego, że dużo więcej współczucia niż u tego Marcina Dubiela, który dodaje ten film. To też jest bardzo ciekawe i to jest ruch marketing, znaczy ruch taki typowo socjologiczny. Nawet też sobie o tym trochę czytałem i Sylwester Wardęga o tym ostatnio mówił. To jest jedno wielkie bagno, ale też mnie interesuje już powoli zamykając ten wątek, bo on jest dość mocno rozległy i moglibyśmy o nim gadać pewnie z 4 godziny, chcielibyśmy ruszyć wszystko. To co ty myślisz o tym, że dorośli ludzie Bo w tej całej aferze wydarzyło się też to, że dorośli ludzie wyciągają innym dorosłym ludziom prywatne wiadomości i robią z tego filmy oczerniające.
Nie, to jest jakieś chore. No to jest, nawet użyję słowa pojebane, no. To jest jeden ze znaków naszych czasów gdzieś. Prawda jest taka, że wiesz, ja mogę powiedzieć za grono facetów, czy nie wiem, czy w piłce nożnej, czy w ogóle różnych młodych ludzi. Różne rzeczy ludzie w bliskim gronie do siebie piszą. I one bardzo często wyrwane z kontekstu tworzą jakiś tam obraz, ale wiesz, no pamiętaj, ja się urodziłem, ty też jeszcze w czasach, gdy było coś takiego jak tajemnica korespondencji, ludzie wysyłali do siebie
listy. Nadal jest to tajemnica korespondencji.
No jakby faktycznie, ludzie wysyłali do siebie listy, które były dosyć przemyślane, mieli tydzień na odpowiedź i wszystko to działało inaczej. No dzisiaj sobie mogę wyobrazić, że ktoś się napije, nie wiem, 3 piwa za dużo i napisze jakieś głupoty i ktoś później nie wydwie z kontekstu i ten, no, to jest jakby kolejny taki aspekt. Ciekawe, w jakim to pójdzie kierunku, no.
No. Dla mnie na przykład to jest bardzo, bardzo i to bardzo takie złożone, no bo jeżeli teraz ktoś wyciąga wiadomości, bierzmy przykład Krzysztofa Gonciarza, bo wydaje mi się, że ten temat był najgłośniejszy, który później pokazuje, że screeny są ulepione z kilku screenów, wiadomości powyrywane z kontekstu, są tylko i wyłącznie jego odpowiedzi. To wygląda trochę absurdalnie.
No chore.
I dla mnie po prostu jest tak,
chore,
że
chore.
Trzeba...
Na pewno trzeba się nauczyć, żeby nie funkcjonować w tego typu sprawach reaktywnie, czyli ten publiczny lincz jest... No co ci mam powiedzieć?
No ale znowu, i wracamy do punktu wyjścia.
Zresztą ci ludzie się na to zdecydowali, bo w momencie, w którym podchodzisz tak ekshibicjonistycznie jakby do życia i do treści, całe swoje życie pokazujesz, no to trochę decydujesz się i godzisz się z tym, że jesteś przez tych ludzi, którzy powodują, że dzięki pokazywaniu tego swojego życia, czy przekraczaniu tych barier, granic, szokowaniu i tak dalej, zarabiasz bardzo duże pieniądze, no to piszesz się na to, że ci sami ludzie mają prawo cię ocenić jakby w drugą stronę, więc czym oni są zdziwieni teraz?
No nadal możesz być zdziwiony tym, że twoje prywatne wiadomości wyciekają do mediów społecznościowych.
No tak, no, oczywiście, no to jest chore, no ale jesteś w tym środowisku i oni tam, ci ludzie tak kurczę robią. I wiesz, mieliśmy nie, no, bo jakiś taki przykład w kadrze, chyba słyszałem, tak, że tam też ktoś jakiś SMS coś...
A czy to, że dziennikarz przeczytał SMS-a z wyświetlacza, który się wyświetlił?
Tak, tak, no, to też coś jakieś dziwne, ale... Ale no nie podoba mi się to, no co ci mam powiedzieć, no.
No o to chciałem cię...
Mogę ci powiedzieć, że cokolwiek do mnie nie napiszesz, to na pewno. Ja zresztą mam coś takiego, że ja kasuję generalnie SMS-y dosyć szybko, bo uważam, że wiesz, też mam taki zawód, że ludzie, którzy... No, ale też tak samo ludzie bliscy, no to jest ich prywatna sprawa, no i nie wyobrażam sobie, żeby się dzielić tym na zewnątrz.
No jasne, to zupełnie normalne. Ale jeszcze wrócę do kanału sportowego, bo jakoś tak szybko z kanału sportowego zjechaliśmy na wątek YouTube'owy. Ty uważasz, że kanał sportowy straci dużo?
Straci dużo, ale to nie znaczy, że to nie jest taki moment, który będzie momentem, w którym ta spółka po prostu przejdzie restrukturyzację i pójdzie swoją drogą i dalej uważam, że trzeba traktować ten projekt tak w kategorii sukcesu i najbliższe lata pokażą, jakby co się z nim stanie. No dzisiaj na pewno jest taki najtrudniejszy moment w historii tego całego przedsięwzięcia, ale nie skreślałbym go, bądź Boże. Uważam, że mogę sobie spokojnie wyobrazić, że też to będzie bardzo sprawnie i dobrze funkcjonujący na rynku podmiot.
No ale myślisz, że te zasięgi... Bo mnie to ciekawi też, no jesteś biznesowo, zobacz. Tak, czy Krzysztof Stanowski rozegrał to dobrze biznesowo, od strony biznesowej? Czy nie zaniżył wartości swoich udziałów, robiąc to, co zrobił?
Problem z nim polega na tym, że on nigdy nie traktował tego biznesowo, stricte.
I on generalnie
nie podchodzi do życia swojego zawodowego biznesowo.
Ale to znaczy, że źle to zrobił, twoim zdaniem?
Nie wiem, nie, jakby nie mi oceniać. No.
No ale nie lepiej odejść w momencie, kiedy kanał idzie cały czas do góry i wiesz, że te twoje udziały są zdecydowanie więcej warte, niż w momencie, kiedy jedna czy druga firma zrywa z tobą współpracę, bo też wizerunek, ta otoczka dookoła tego nagle, że odchodzi Krzysztof Stanowski, zaczyna odliczać dni i po prostu zaniżasz wartość sam swojej firmy, której jesteś jeszcze udziałowcą.
No tak, ale wiesz, to jest chwilowe, to rozumiesz, to jest tak, że to jest trochę jak na giełdzie czy w życiu, no są różne etapy w życiu spółki i to, że dzisiaj wartość tych udziałów na pewno jest dużo mniejsza niż była pół roku temu, jest to oczywiste, co nie znaczy, że za pół roku znowu nie będzie bardzo duża.
Ale to nie sprzedaje tych udziałów?
Nie wiem, co zrobi.
Okay, bo myślałem,
nie wykluczałbym tego, w sensie nie wykluczałbym tego, bo wydaje mi się, że sensowne byłoby jakoś tak, ale nie chciałbym się za niego wypowiadać, no i...
Nie, bo wydawało mi się, że to jest oczywiste, że on sprzedał te udziały, a z tego, co mówisz, to takie...
Nie, nic o tym nie wiem, żeby sprzedał, bym o tym wiedział, a na pewno on by poinformował, ponieważ on, jak widzisz, ma coś takiego w sobie, że chce robić i prowadzić to swoje życie zawodowe z otwartą przyłbicą, więc on jakby wprost komunikuje i jak czuje, że coś powinien zrobić, to po prostu to robi i nawet ja nie jestem w stanie go od tego odejść.
No to jeszcze to, o czym rozmawialiśmy przed...
Ale nie mam poczucia, że zrobił coś, wiesz, no mówiło się o tym od tam miesięcy. Tak wyszło, no.
Mm-hmm. Ale to też nie jest tak, że oni się idealnie uzupełniali. Tam tworzono ludzi, którzy interesowali się piłką i tematami, powiedzmy, dookoła piłki, ale nie szukali treści publicystycznych, takich jak robił Krzysztof z Robertem Mazurkiem i tak dalej,
Wiesz, no, piłka dla Krzyśka stała się w pewnym momencie za mała.
Za nudna, wydaje mi się, że on nawet w naszej rozmowie, pamiętasz, on powiedział, czy my naprawdę chcemy rozmawiać o piłce.
Tak, widzisz, no to sam to pamiętasz. To już było dosyć dawno i... Jego ciągnie do takiego życia i do robienia rzeczy, które społecznie ważą. On zawsze to miał w sobie, no i tyle, no. Ja go znam, to wymyśli coś fajnego, no.
Dobrze, nas piłka nie nudzi. Była reprezentacja.
Dramat.
No ja oglądałem...
Czas na zmiany.
Ja oglądałem... Zmieniliśmy już selekcjonera.
Ale powiem ci, widzisz, to jest takie pudrowanie syfa. Jak tam nie będzie fundamentalnych zmian w tej organizacji, wiesz, no to są proste rzeczy. Masz tych zawodników, prawda, i to są piłkarze, którzy grają w poważnych klubach i są dobrymi piłkarzami w zdecydowanej większości. Oczywiście są też, jest sporo młodych, którzy musi zapłacić cenę, wiesz, no wychodzisz na ten stadion narodowy, pełen emocje, to nie jest takie proste, to jest, ten element doświadczenia jest również ważny, ale oni są dużo, dużo lepsi niż to, co grają i teraz jak chcesz zrobić zmianę, to musi być tak, że oni przyjeżdżają na kadrę i jest wszystko nowe.
No dobra, ale patrz, masz nowego selekcjonera, nie masz Roberta Lewandowskiego, który teoretycznie mógł być problemem.
Masz dalej tych samych ludzi, dalej masz tą samą organizację, dalej masz ten sam klimat.
Ale co to znaczy ten sam klimat tych samych ludzi? No nie rozumiem.
Nie wiem, tych stanowisk wokół kadry tam jest 37, strzelam.
No i myślisz, że oni nie grają dobrze albo skutecznie przez to, że tam jest 37 innych stanowisk
dookoła? Nie myślę, ale wiem, że to, co widzisz na boisku, jest wynikiem dużo większej ilości zmiennych niż osoba trenera, czy to w klubie, czy selekcjonera w reprezentacji. I cała organizacja odpowiada za to, za to, co widzisz na boisku. I tak jest zawsze i wszędzie. Tak jest w każdym klubie i w każdej reprezentacji na świecie. My się trochę używamy tych trenerów, to też jest smutne do tego, na takiej zasadzie, a zmienimy trenera, to będzie nowe otwarcie. No i zmieniliśmy i mamy nowe otwarcie, no i tyle. Kolejny raz zmieniliśmy w ostatnich latach.
No tak.
Zmiana selekcjonera samego, jeszcze tam na jakieś dwa treningi przed tym, nie no proszę ci.
No ale mogę zaryzykować, a myślę, że dużo bym nie zaryzykował, że gdyby grał Robert Lewandowski, wygralibyśmy wyżej z Wyspami Owczymi i wygralibyśmy za.
No nie ma co spekulować, bo może byśmy nie wygrali, a może byśmy wygrali.
No ale potem jeszcze mielibyśmy mecz z Czechami.
Ale grał z Mołdawią, gdzie przegraliśmy i grał też w meczach, których nie ten, więc jakby nie ma sensu tych spekulacji. Ja ci mogę powiedzieć co innego, tylko że moim zdaniem kadra Mołdawii nie utrzymałaby się w Ekstraklasie.
Mhm.
Czyli teraz sobie pomyśl, czy to jest możliwe, żeby ci piłkarze, których mamy w reprezentacji, przegrywali dwumecz z Mołdawią.
Czyli mówisz o tym, że oni chcieli przegrać ten mecz? Znaczy
nie, że chcieli, że wszystko razem spowodowało, wiesz, zobaczysz nawet to, co się działo na boisku, no to na żywym organizmie miałeś kompletny chaos, dość dużo prób, potrząśnięcia trochę. Widać było, że ten Michał Probierz bardzo agresywnie próbował jakby coś zmienić na żywym organizmie. No i co z tego? No to tak nie działa, no. No co ci mam powiedzieć?
To czyli za Cezarego Kuleszy ta kadra już grać dobrze nie będzie?
Nie będzie.
Tak? No i nie pojedziemy na mistrzostwo najprawdopodobniej.
Wszystko się może zdarzyć, wiesz, piłka jest nieprzewidywana.
No proszę cię, widziałeś, jakie mamy ewentualnie baraże, gdyby tak wszystko
no,
się
Włosi, tak?
Włosi, a potem Chorwacja.
Dwa razy trzeba zagrać?
Mhm.
No to nie pojedziemy.
Trochę szkoda.
Nie wiem, długo, no, czasami trzeba nie pojechać. No szkoda jest to, w jakim stylu, tak? I ten, no to nie jest tak, że każda kadra musi zawsze na wszystko jeździć. No i...
Ale wracamy do kanału sportowego z powrotem. Zobacz, jakie to są duże pieniądze dla nich, jeżeli kadra nie zagra na mistrzostwach.
To prawda.
tutaj, jeżeli chodzi o to, to biznes się dość mocno zazębia. Jak już rozmawiamy
wiesz, no to jest też szansa na to, żeby zrobić trochę jakiś projekt bardziej długofalowy, no ale dzisiaj cały ten układ piłkarsko nie przetrwa.
Dobrze. To jak już
nie obroni się, w sensie nie będzie nic takiego, że nagle wyjdziemy i powiem wow i to się na pewno nie będzie przez najbliższy rok. Nie, no w ogóle do zmiany.
No dobra, Boguś, a jeżeli już jesteśmy przy Włoszech, to o co chodzi z piłkarzami, którzy obstawiają mecze swoich klubów, bo to jest dla mnie bardzo ciekawe. W ogóle znałeś ten problem, znałeś ten precedens, bo dla mnie
wiesz, to jest
bardzo ciekawe.
To jest precedens w piłce od lat i słyszy się o tym, że coś takiego funkcjonuje. Ja powiem ci, że w Polsce nie słyszałem. Mhm. Przynajmniej jakby za moich czasów, przynajmniej w Ekstraklasie, no ale no to o tym, że tak to działa na świecie, no to wiele jest takich przypadków, to powiedzmy się mówi, ale no co ci mam powiedzieć, tam tego Nikola Zaleskiego trochę o to obrzygał, ale ktoś się przyznał, że to jakieś kompletna ściema, szkoda chłopaka, rozumiem, że wszyscy mu to zapomną w miarę szybko i...
Naprawdę tak uważasz?
Że co?
Że zapomną?
No mam nadzieję, że na tyle szybko ten gość to zdemontował i tak dalej.
Pamiętaj, że ludzie czytają nagłówki, poszło.
No to jest straszne,
Wydaje mi się, że niestety tak to trochę działa. Ludzie nie wchodzą głębiej, tylko i wyłącznie.
Wiesz, piłka nożna jest w Europie, ale też w wielu miejscach na świecie takim najważniejszym organizatorem życia społecznego.
Na pomyśle już powstały programy nawet o tym. Teraz mi się nawet przypomniało o tym, że Nikola Zalewski obstawiał swoje mecze. No. Także tutaj po prostu ten problem
tam
jest.
Tam rozumiem, taki... wyszło czarno na białym, że nie obstawiał.
No z tego co rozumiem. Też nie
weryfikowałem.
Tak, z tego co nie weryfikowałem, tylko jakoś głęboko, ale wydaje mi się, że tak jest. Ale najciekawszy jest Sandro Tonali, który obstawiał mecze Milanu, w którym grał. Dobra. Dzisiaj. Śląsk Legia. Jaki wynik? Znaczy, albo kto wygra?
Wydaje mi się, że ten mecz się skończy remisem, ale jest to pierwszy. Ważny mecz w lidze w tym roku dla obu drużyn. W ogóle liga jest najfajniejsza od wielu, wielu lat, jak na razie ta jesień i najciekawsza. Ja znowu zacząłem oglądać i muszę powiedzieć, że się podniósł poziom piłkarski i to nie podlega w ogóle absolutnie dyskusji. I tak jak pamiętasz, nieraz mówiliśmy, że są de facto cztery kluby w Polsce, które jakby mają jakiekolwiek szanse na to, żeby w tą piłkę grać. Tak teraz wygląda, że Śląsk Jacka Magiery i Jagiellonia nie przypadkiem po tych tam 11 kolejkach, bo chyba oni zagrali 15 meczów na razie, są na szczycie tej tabeli, bo grają bardzo dobrą piłkę i to jest bardzo takie rewitalizujące dla naszej ekstraklasy i trzymam kciuki, żeby jak najdłużej tą dobrą piłkę grali, bo wtedy tych meczów o stawkę i ciekawych będzie dużo więcej. Legia 3 mecze z rzędu ostatnio przegrała po bardzo fajnym lecie i początku jesieni, gdzie no po prostu poszli na maksa, musieli zapłacić cenę, też kilka razy się dobrze ułożyło, teraz się mniej dobrze ułożyło, no taka jest piłka, ale Legia jest w momencie, w którym jakby nie wygrała tego meczu i zaraz znowu się pojawią mecze pucharowe, które też będą trudne, to może ta pewność siebie z tej drużyny, która była na bardzo wysokim poziomie, ujść i może zacząć liczenie straty do lidera przed wiosną. I to jest pierwszy bardzo, bardzo ważny mecz. Z dużą ciekawością go dzisiaj obejrzą.
No dobra, Górnik...
I stawiam na 2-2.
O, to wysoki. A Górnik Raków, jak myślisz?
Wydaje mi się, że Raków wygra.
Raków na wyjeździe. Co,
Raków od lat już Marek Papszyn to zbudował i teraz ten nowy trener szwagra też podoba mi się ten gość. Kontynuuje. Oni po tych okresach, po tych przerwach zazwyczaj są dużo mocniejsi.
Też w pierwszej lidze bardzo dobry mecz. Polonia, Warszawa, Lechia Gdańsk.
To są akurat chyba słabe, przepraszam cię, dobre brandy, a czy dobre?
No w środku tabeli, wiesz, mają 13 punktów ma Polonia.
W pierwszej lidze może zdarzyć się wszystko.
Dokładnie. No mogę
to jest liga, której możesz sobie spokojnie wyobrazić, że drużyny z miejsc 6-12 będą na miejscach 1-6 na koniec.
Tak. No i właśnie dlatego uważam, że to może być całkiem interesujący mecz.
Nie oglądam tych meczów, ale... Jestem dosyć na bieżąco, bo tak znam kilka osób, które są bardzo zaangażowane w pierwszej ligi i jestem z nimi w kontakcie i poziom tej pierwszej ligi też się podniósł. W końcu jest tak, że gra tam sporo młodych piłkarzy, którzy mają szansę na na to, żeby ich kariery poszły bardzo do przodu i się rozwinęły tak zarówno na scenie polskiej, jak i międzynarodowej bardzo dobrze. Chociażby w Stali Rzeszów, to jest taki klub, który już tam stabilnie, można powiedzieć, wprowadza tych młodych, oni wychodzą z tego klubu i ma akademię i ma zasoby do tego, żeby kolejni wchodzili. Arka Gdynia, gdzie tam rodzina Kołakowskich, która generalnie zna się na piłce, też młodych piłkarzy zawsze promowała i szukała. Motor Lublin, wiadomo.
No wiadomo.
Wisła Kraków, która musi walczyć, no bo to nie jest klub, który może być w pierwszej lidze.
Wydaje mi się, że na dłużej niż ten sezon ich nie stać na to, żeby być w pierwszej lidze.
I no, ciekawe to wszystko jest.
No dobra, a teraz jeszcze wróćmy do typowania. Lech LKS? Łatwy mecz dla Lecha?
Łatwy mecz dla Lecha.
Myślisz, że powyżej 2,5-3 bramek?
No, mi się wydaje, że jest to możliwe, choć ja od samego początku jestem bardzo sceptyczny co do tego trenera, który od Lechu. I wydaje mi się, że tam dojdzie do zmiany tyle.
Mi się wydaje, że też, że fajnie, że przetrwali ten trudny okres początkowo, bo był taki okres, że zastanawiano się nad zwolnieniem trenera, ale to przetrwali, dlatego ja myślę, że może go finalnie jeszcze zostawią i zobaczymy, jak to
ale
się ułoży.
Ale pamiętaj, że w zeszłym sezonie i na początku również tego wydawało się, że Lech ma najlepszych piłkarzy z polskich klubów. A, no, nie wygląda, tak się... a wcale to tak nie wygląda.
No i też bardzo interesujące było odsunięcie Filipa Bednarka od składu, bo potem widziałem statystyki, że Filip Bednarek dużo lepiej reprezentował się w bramce.
No tak.
Czyli to jest czasami granie na siłę młodymi.
No tak, ale jak zobaczysz znowu Śląsk, Jagiellonię, Raków czy Legię nawet, to ci piłkarze, którzy są w tych klubach, wydaje się, że przez te ostatnie pół roku w dużej większości zrobili duży progres i są w takich dobrych momentach swojej kariery i grają na takim poziomie, który można byłoby od nich oczekiwać, co świadczy o bardzo dobrej pracy trenerów. No też Kostyniewicza bez wątpienia jest tak, że chociażby Paweł Szołek ma jesień życia.
Tak, to prawda. Wydaje mi się, że to jest chyba najlepsze pół roku jego, jakie w ogóle można było oglądać. Naprawdę, on nigdy nie był w tak dobrej formie grając w Serie A, grając w Championship.
Też jest bardzo fajnie, ten Josué się rozwinął. Ja jeszcze rok temu nie byłem takim specjalnym jego fanem. Teraz uważam, że no jest postacią wiodącą na pewno w tej lidze i też...
No i dużo mu się wybacza, dużo mu się też wybacza przez to, jaki jest związany z Legią. To też jest coś takiego, gdzie nawet nie myślę o tym, że to było wykreowane przez wizerunek, ale też to po prostu jest ważne w tym całym odniesieniu jego i ocenie jego gry i w niektórych rzeczach, bo za niektóre rzeczy naprawdę piłkarze dostali grubą burę, a on przez to, że jest legionistą, jest traktowany jako swój, jakieś kartki i tak dalej.
Tak jest.
To zawsze jest związane z charakterem.
W Legii zawsze było tak, ale wiesz, to co oni grają i to jak wyglądało to lato, spowodowało, że jest znowu takie zjawisko jak moda na Legię, co jest super fajne. Przychodzi bardzo dużo ludzi, jest mega taki entuzjastyczny doping, który na pewno powoduje, że te drużyny, które grają na Łazienkowskiej, mają dużo, dużo trudniej. No i fajnie, no, ale w piłce tak jest, że w każdym sezonie każdy klub ma trudne momenty i dlatego ten dzisiejszy mecz jest tak bardzo ważny, bo oczywiście on o niczym nie decyduje, ale z perspektywy Śląska wygranie tego meczu byłoby czymś wielkim i w ogóle ten początek, liczba punktów, które zdobyli praca Jacka Magiera, wszystko razem. Oczywiście mecz z podtekstem, bo Jacek Magiera jest jednak legionistą i wychowankiem tego klubu, bardzo szanuję tego gościa. I uważam, że jest bardzo, bardzo, bardzo dobrym trenerem i no, fajnie, że takie mecze są. No, nie powiedziałbym przed sezonem, że Śląsk Legia będzie jakimkolwiek wydarzeniem.
A śledzisz w ogóle jakiekolwiek ligi zagraniczne, bo chcecie zapytać o Arsenal Chelsea, ale nie wiem, czy ty jakkolwiek wiesz, co tam
się... W tym sezonie zacząłem, tak.
I co myślisz? Chelsea idzie bardzo słabo po tym nowym właścicielu, jakoś nie potrafią się odnaleźć, zainwestowali potężne pieniądze, a Arsenal w ogóle zrobił to, co ty powiedziałeś, jeżeli chodzi o polską ligę. Z młodych gości po prostu dojrzeli, wzięli odpowiedzialność i naprawdę to wygląda fajnie.
No wiesz, Arsenal jest klubem, który nic nie wygrał od zawsze, ale zawsze miał...
Zawsze miał szansę.
Zawsze miał szansę i potrafił tych młodych i mniej znanych, rozpoznawalnych piłkarzy promować i grać na wysokim poziomie, gdzieś tam w czubie tej tabeli. No Newcastle jest też takim klubem, który jest od dwóch sezonów bardzo ciekawym.
Bardzo.
I to jest projekt, który mi się bardzo podoba i go obserwuję. No i wiadomo, że Manchester City, który pierwszy klub, powiedzmy, zbudowany przez naszych, przez właścicieli ze wschodu, z długo bardzo falową polityką, który można uznać za sukces, bo do tej pory jakby porównać Manchester City do PSG, to wydaje mi się dość dobre porównanie jest. Mhm. No to PSG to jest dramat, a Manchester City stworzył naprawdę potężną organizację i potężny klub i potężną drużynę z strony czysto sportowej, DNA i stał się realnie brandem. No,
no i też zobacz, jak Newcastle zlało PSG w Lidze Mistrzów. 4-1? Nie pamiętam dokładnie.
Nic dziwnego, bo to jest w ogóle dramat.
Tutaj stworzono zespół. Tutaj,
tak, ten cały projekt PSG to jest dramat.
No tak, ale też pomysł był bardzo duży. Jakbyśmy rozmawiali o tym, jakby ktoś ci przedstawił
ale
taki pomysł.
Ale zawsze ci mówiłem, że to się nie może udać.
No, przez to, że ściągasz gwiazdę, a nie budujesz zespół. Tutaj zbudowano zespół. Jakbym kazał ci wymienić 11 Newcastle?
Tak. No nie wymienił.
No właśnie, choć no bo chodzi o to, że...
Zaczynam ich rozpoznawać, bo kilka meczów
ale chodzi o to, że oni stworzyli tych ludzi. Tak. Tych, powyciągali tak. takich ważnych zawodników i zrozumieli, wydaje mi się, że zrozumieli, czym jest szatnia. I czyli że nie chodzi o 11 piłkarzy, tylko chodzi o cały zespół.
Że suma 11 indywidualności musi być dużo większa niż ich umiejętności, a znowu odbije się do kadry, no to jest w tym zakresie super proste. Masz 11 piłkarzy na boisku, powiedzmy 10 na ławce, jest 21 gości. I oni wszyscy razem, jako drużyna, muszą być dużo lepsi niż suma ich indywidualnych umiejętności, a w naszej kadrze wszyscy są dużo gorsi.
Dobrze, bo...
O czym to świadczy? Przecież nie oni, przecież nie umieją grać piłkę.
To zaraz słowem końca. Jeszcze Juventus-Milan. Na bank nie śledzisz Ligi Włoskiej, to byś oszalałbym, jakbyś powiedział mi, że śledzisz Ligę Włoską.
No wiesz, no Beres i Zielu grają w Napoli.
Beres już nie gra.
No tak, ale grali.
Empoli teraz.
Tak, wygrali, w sensie wygrali mistrzostwo Włoch, co było wielkim wydarzeniem, więc i w Lidze Włoskiej jest kilku całkiem niezłych, zresztą od czasu Zbigniewa Bańka sporo Polaków do tych Włoch wyjeżdżało.
Bo są tani.
I w Juventusie chociażby Wojtek Szczęsny czy Arek Milik, no to wiadomo, że zawsze kibicuję klubowi, gdzie byłem Polacy, no co.
Zawsze. Teraz akurat zagrają
niestety tak ma. Tak, ja zawsze tak miałem.
No że, ważny mecz.
Że byłem, wiesz, w latach 90. fanem Milanu i przez lata Milanu we Włoszech takim klubem, który najbardziej lubiłem, ale od czasu, kiedy grają Polacy, no to zawsze kibicuję tym klubom, które grają Polacy.
Dobrze, czyli tak. Twoje typy to Juventus, Raków, Lech, Arsenal.
Tak.
I jeszcze remis Legii z Śląskiem.
Tak mi się wydaje.
2-2. Dokładnie. No dobrze, a widziałeś dokument o Davidzie Beckhamie?
Widziałem.
I co?
Wyśmienity.
Doskonałe, co?
Wiesz co, no to jest mistrzostwo w ogóle. Ja byłem, wiesz, czasy Beckhama to moje czasy. Więc z wielu rzeczy sobie jakby nie zdawałem sprawy, wiele obserwowałem. No, byłem bez wątpienia wielkim fanem Alexa Fergusona i całego projektu Manchester United. Pamiętam te mecze. Fantastyczny film.
A o kim chciałbyś zobaczyć taki dokument? Jakbyś mógł wybrać sobie piłkę?
Chciałbym o Lewym, no ale to już nie wyszło.
No dobrze, no ale...
Ale to jest, widzisz, przykład, że... No tak.
A ja uważam, że tam otworzono furtkę do tego, żeby później móc zrobić taki dokument. Nie powiedziano specjalnie może w tym nic. Po to, że kiedyś po skończonej karierze będziesz mógł opowiedzieć zdecydowanie dużo.
W ogóle
dużo...
wydaje mi się, że kręcenie filmów powinno nastąpić po karierze.
No dobrze, ale to już teraz no zobacz, my rozmarzyliśmy się. David Beckham, o kim chciałbyś zobaczyć taki dokument serio?
Erico Cantone, bo to był piłkarz, którego byłem. Ja ci chcę powiedzieć, że ja od momentu, kiedy zobaczyłem w telewizji Erica Cantone z poniesionym kołnierzykiem, przez całe lata chodziłem w koszulkach polo i nawet w koszulach z podniesionym kołnierzykiem. Ja byłem absolutnie ultrafanem jego.
Mm-hmm. Taki też mógł być dobry o takim gościu, który grał przez tyle lat w jednym klubie, o Totti, o Del Piero.
Tak,
wydaje
Totti
mi się, że...
byłoby bardzo to ciekawe i w ogóle cała jego przygoda z Romą. No, wydaje mi się, że jest takich postaci trochę, no.
Pamiętasz, nie wiem, czy widziałeś, bo też jest doskonały, ale to film...
O Brazylijczykach niechętnie, bo jakoś jest tak, że oni...
Bardzo słabe są Neymarze, bo ja oglądałem to na Neymarze, ale film jest doskonały, on Anelce również.
A widzisz, nie widzę.
To jest genialne, przez to, że też przewijał się przez tyle szatni. Bardzo fajny jest ten film dokumentalny o Anelce i w międzyczasie, jak się nie widzieliśmy, to ja skończyłem oglądać taki serial o piłce nożnej Ted Lasso.
A trochę to oglądałem, trochę mnie śmieszyło, trochę nie.
No bo
na
wiadomo, że jest,
lepsze?
Na koniec jest dużo lepsze niż dużo słabsze, ale też rozumiem te momenty, które wydają się już takie...
Ile można?
Bo to nie jest o piłce, bo to jest osadzone w środowisku piłki nożnej, ale to jest o postawie w człowieczeństwie, że masz uśmiechniętego gościa, żeby nie spoilerować, ale przychodzi
zakresie,
tutaj...
Ale w tym zakresie ten film jest mądry.
Bardzo
on
mądry.
On pokazuje, jak złożona jest rola trenera, że nie jest to tak oczywiste. Nie ma czegoś takiego jak obiektywnie dobry trener. to jest właśnie to, co mówiliśmy na początku, to cała organizacja się liczy i to nie jest tak, że jakby do naszej kadry dzisiaj przyszedł Pep Guardiola, to my byśmy zaczęli grać dobrze. To wszystko by się musiało zmienić i trzeba byłoby znaleźć przynajmniej z rok czasu. Ale cała organizacja by musiała ulec zmianie.
Czyli zawsze musimy dawać to, co mamy najdroższe w swoim życiu, czyli czas.
Tak.
Więc zróbmy, żeby ten odcinek był na czas i bardzo Ci, Bogu, jest za dzisiaj. Dziękuję.
Dzięki.